Poranna rozmowa Radia Centrum.
Dzień dobry, Filip Kozłowski przed mikrofonem, a moim gościem w studiu Akademickiego Radia Centrum jest profesor nauk rolniczych Krzysztof Szulowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Panie pośle, czy świat powinien podzielić się z nami swoim bogactwem?
No myślę, że są takie czasy, że powinien wykazać solidarność. Są przecież kraje bogatsze, są kraje biedniejsze, a w tej chwili, zważywszy na sytuację międzynarodową, na najpierw pandemię, teraz wojnę na Ukrainie, które to czynniki generują potężny kryzys w Europie, ale i w całym świecie, to rzeczywiście powinniśmy liczyć na solidarność. Zresztą taką dewizę reprezentujemy, przedstawiamy tutaj w naszym kraju, żeby rząd prowadził politykę solidarnościową w stosunku do naszego społeczeństwa. Należałoby oczekiwać, żeby taka polityka miała szerszy charakter, a więc w skali światowej. Powinniśmy się dzielić swoim bogactwem z tymi, którzy najbardziej to potrzebują.
No bo już niektórzy podnoszą raba, że komunizm powraca po 30 latach. Banki mają podzielić się swoimi rekordowymi zyskami. Norwegia ma podzielić się swoimi zyskami za ropę i gaz. Tak się zastanawiam, czym Prawo i Sprawiedliwość może się podzielić z obywatelami. Może jakimiś działkami?
Działkami? I jakie działki ma pan redaktor na myśli?
No na przykład
myśli?
Pana premiera. Jak to... tak się mówi, że ma dużo, a no, mamy nastroje dzielenia się.
Nie mówimy o takich bogactwach. Myślę, że czymś naturalnym jest, że ktoś posiada jakąś własność, że się czegoś dorobił. Przypomnę, że premier wcześniej przez długie lata...
Przepisał majątek na żonę.
Tak, ale był związany z bankami, gdzie zarabiał dość duże pieniądze. Natomiast... potem przeszedł do polityki, jest premierem rządu, gdzie można by powiedzieć, zarabia dużo mniej niż kiedyś, więc...
Oficjalnie.
Nie, myślę, że to oficjalnie i nieoficjalnie nie ma takiej możliwości, żeby miał dodatkowe źródła dochodu. Także to jeśli chodzi o majątek premiera, prawda? Natomiast w skali międzynarodowej, w skali światowej, a wspomniał pan też banki. No, mamy taką rzeczywiście sytuację trudną, że wszyscy cierpią kredytobiorcy, prawda, chociażby, cierpią wszyscy z powodu, jest to konieczność, podnoszonych chociażby stóp procentowych. Natomiast dla banków oznacza to jednak duże zyski w tym okresie. Stąd przypomnę, że były takie apele premiera Morawieckiego, żeby chociażby zwiększyć odsetki, jeśli chodzi o depozyty, bo był taki okres, gdzie stopy procentowe znacznie wzrosły, a banki nie ruszały, nie podnosiły oprocentowania lokat chociażby, prawda? No i muszę powiedzieć, że w ostatnich tygodniach po apelach premiera, także myślę, że same banki rozeznały całą sytuację, chociażby tutaj jest podniesienie tych oprocentowań lokat.
Czy swoimi zyskami podzielą się też Lotos i Orlen? Bo marża rafineryjna wzrosła niesamowicie.
Nie wiem, czy wzrosły rzeczywiście marże, natomiast ja się cieszę, że te podmioty są w dobrej kondycji i mają silną pozycję na rynku, a w przyszłości po fuzji ta pozycja będzie jeszcze silniejsza, bo myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, że w dzisiejszych czasach posiadanie podmiotu krajowego o silnej pozycji w tym obszarze związanej z paliwami jest bardzo ważne.
Panie pośle, już nie wiem jak uznać tę wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego. Nazwę ją po prostu niestosowną pod wpływem spotkania z młodymi ludźmi. A na poważnie, jakie realne już, nie polegające na daj, bo masz dużo, pomysły ma Prawo i Sprawiedliwość na pomoc obywatelom?
No, te pomysły są cały czas realizowane. Przypomnę, że wprowadzaliśmy chociażby tarczę antyinflacyjną.
Z różnymi skutkami,
ponieważ kryzys światowy się pogłębił, prawda? My zaczęliśmy to wprowadzać już kiedy jedynym głównym problemem była pandemia, prawda, i skutki z tym związane. Teraz pojawiła się ta okrutna wojna na Ukrainie, która wszystkie problemy pogłębiła. Natomiast obniżki VAT-u, akcyzy, wszelkiego rodzaju podatków na nośniki energii, to przecież zmierzało do tego, aby skutki inflacyjne dla obywateli były jak najniższe, prawda? I to jest, myślę, że jeden z najważniejszych obszarów, ponieważ no, grube miliardy złotych mogą pozostać w kieszeniach obywateli, w kieszeniach naszych rodaków, a co najważniejsze, no, ta pomoc jest skierowana też dla tych najuboższych, dla których skutki kryzysu są najbardziej dokuczliwe.
Dobrze, a moje pytanie brzmiało o to, jakie państwo macie realny pomysł na pomoc? No bo z tych realnych, no to od 1 lipca wchodzi pomoc dla kredytobiorców, tylko no ja jestem wobec niej sceptyczny. No bo to są wakacje kredytowe, a wakacje kredytowe, nie wiem, pan poseł na pewno wie, każdy może uzyskać, każdy może dogadać się z bankiem w sprawie wakacji kredytowych.
Panie redaktorze, te pomysły są oceniane jednak pozytywnie.
Przez kogo?
Myślę, że nawet i przez opozycję. Ja nie słyszałem ze strony opozycji w Sejmie głosów krytycznych. Oczywiście te głosy to są takie, że to powinno pójść jeszcze dalej, prawda? Jeszcze dalej. Natomiast te wakacje kredytowe, czy tam nawet jest możliwość, zdaje się, dofinansowania ze strony państwa, jakiś rad dla tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, to jest krok w dobrym kierunku. A ja myślę, że to jest kwestia takiego przetrwania kilkunastu najbliższych miesięcy w takiej trudnej sytuacji. I te ruchy, które wprowadza rząd, będą takim dobrym zbuforowaniem tej trudnej sytuacji.
Skoro pan poseł uważa, że opozycja was chwali w tym zakresie, to nie mam czasu, żeby wyprowadzać z błędu. Czy Prawo i Sprawiedliwość zmieni ordynację wyborczą do Sejmu i do Senatu?
Czas pokaże. Jest jeszcze pora, żeby to zrobić w tej kadencji. Myślę, że bardziej realna jest zmiana ordynacji do Senatu. Przypomnę, że w tej chwili mamy jednomandatowe okręgi do Senatu, a ileś lat wstecz, już nie pamiętam do któregoś roku, była ordynacja, która skutkowała tym, że my mieliśmy trzymandatowe okręgi i jest to realne, że w tym kierunku będziemy zmierzać. Tym bardziej, że głos z kancelarii prezydenta i od samego prezydenta jest taki, że nie wyklucza, że mógłby zaakceptować ewentualne propozycje zmian.
Czyli do Senatu trzymandatowe okręgi, a do Sejmu JOW-y?
W tej kadencji to niemożliwe. Ja powiem tak, jak byłem sporo młodszy, to też byłem zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych. To jeszcze można powiedzieć, to była idea z drugiej połowy lat 90., a więc przed 2000 roku, kiedy już tam wtedy działałem w polityce. Natomiast jakby się tak głębiej zastanowić, to
nie jest to najlepsze rozwiązanie.
Nie jest to najlepsze rozwiązania i te cele, na które liczą zwolennicy tej idei, byłyby niespełnione. Mam na myśli oczywiście to, że
I na niespełnieniu idei
każdy kandydat niezależnie od partii, mógłby niezależnie od partii zostać tym posłem. To jest mrzonka.
I na niespełnionych ideach musimy zakończyć. Profesor nauk rolniczych Krzysztof Szulowski, poseł PiS, był moim państwa gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Filip Kozłowski, żegnam się z państwem. Do usłyszenia.